W Uchu na Świat bardzo lubimy wyobrażać sobie i realizować te wyobrażenia, że jedziemy gdzieś bardzo, bardzo daleko. To bardzo, bardzo daleko dzisiaj to będą Azory, gdzie zabierze nas Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk. I ja jestem ciekawa, czy kiedy się planuje takie dalekie wyprawy, to jest to trudna sprawa w dzisiejszych czasach, żeby połączyć jedno z drugim, jak tutaj, gdzie i którędy, i żeby było dobrze.
W dzisiejszych czasach planowanie każdej wyprawy jest trudną sprawą z tego względu, że nie mamy czasu nic planować. Żyjemy szybko, chcemy dużo robić, dużo jeździć, dużo zwiedzać i zazwyczaj jeździmy bez planowania, przynajmniej mnie się tak wydaje. A z planami jest też tak, że no jest takie powiedzenie, że jak się chce rozśmieszyć Pana Boga, to trzeba mu opowiedzieć o swoich planach.
To jak to było z Azorami w takim razie? One były w planach, czy to jest taki kierunek, który się potrafi pojawić znienacka?
Azory były w planach, dlatego że Azory to jest takie miejsce, na których na przykład w ciągu jednego dnia mogą wystąpić cztery pory roku.
Naraz?
No na przykład tak co godzinę jakaś. Chociaż z zimą, w sensie ze śniegiem takim zimowym naszym może być trochę trudniej, dlatego że bywa rzadko. W 2018 trochę spadło, a w lutym tego roku wydarzyła się taka nietypowa rzecz, bo w czterech miejscach, na czterech wyspach jednocześnie pojawił się śnieg, co się właściwie nie zdarza, więc może pory roku tak, ale bez takiej śnieżnej zimy. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Azory to jest takie miejsce, w takim miejscu na świecie, że nawet jak sobie dużo rzeczy zaplanujemy, to one się mogą nie wydarzyć. Na przykład samolot może nie przylecieć, bo nie ma połączenia. Albo, no nie wiem, zaplanujemy sobie pogodowo jakieś ciuchy, a to też może się nie wydarzyć, bo się wszystko może w ostatniej chwili zmienić. Więc to mam na myśli, mówiąc, że były planowane, ale jakby nie były, to też by się mogły wydarzyć i myślę, że też by się dobrze wydarzyły.
Trudno tam dolecieć, dopłynąć, jak sobie zorganizować najlepiej taką podróż?
Dosyć trudno, dlatego że Azory znajdują się na Oceanie Atlantyckim, tak prawie, że na środku. Jakieś 1500 kilometrów od wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Może 1600 kilometrów od Lizbony i 3600 kilometrów od Bostonu. I można tam dopłynąć, ale właściwie się tam nie pływa, bo jest to wyprawa, no chyba, że ktoś ma naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo dużo samozaparcia. Ja poznałam na Azorach pana, który jako jedyny Portugalczyk opłynął świat dookoła dwa razy sam. To w ogóle też było niesamowite, ale raczej się tam nie pływa, raczej się tam lata. Można polecieć z Toronto, z Nowego Jorku, z Bostonu raz dziennie. Są takie połączenia. A jakby tak od nas lecieć, to chyba najczęściej przez Lizbonę z przesiadką, bo bezpośrednio, żeby się na przykład od nas wybrać, to niekoniecznie.
Ale przesiadka w Lizbonie brzmi ładnie.
Przesiadka w Lizbonie brzmi, powiedziałabym, pięknie, bo Lizbona jest przepiękna i urzekająca, więc jest to taka wspaniała przesiadka, jeszcze często z noclegiem, więc warto lecieć przez Lizbonę i jeszcze przy okazji Azorów liznąć Lizbonę.
Gdzie dolatujemy?
Dolatujemy na jedno z dwóch międzynarodowych lotnisk. Najpewniej, najprawdopodobniej dolecimy do miejscowości Ponta Delgada na wyspie São Miguel. To jest wyspa, która jest najbliżej nas, najbliżej Europy, bo Azory są podzielone na trzy części. Na Azory wschodnie, Azory środkowe i Azory zachodnie. I pomiędzy tą najbardziej wschodnią częścią i najbardziej zachodnią częścią jest mniej więcej 600 kilometrów. Także to też jest kawałek, więc dolatujemy do tych wschodnich Azorów. Przez to, że na wyspie São Miguel jest właśnie międzynarodowe lotnisko, to zazwyczaj turyści kończą tam. Zaczynają tam i kończą tam, bo czasami trudno jest się dostać na pozostałe wyspy, ale warto próbować. Są takie linie azorskie, które obsługują połączenia pomiędzy wyspami i one w skrócie się nazywają SATA. To jest rozwinięcie od takich ładnych, różnych lotniczych nazw. Natomiast jest też takie śmieszne rozwinięcie tej nazwy Seat and Try Again, czyli usiądź i spróbuj ponownie.
Mogą nie lecieć, bo są warunki trudne pogodowe? Czy co się tam dzieje takiego?
Warunki trudne pogodowe, warunki i to jest właśnie najczęstszy powód odwołania lotu, ale dlatego dobrze jest tak lecieć, żeby jak już się chce dalej lecieć, to żeby mieć troszkę zapasu czasu, żeby ewentualnie polecieć przy najbliższej możliwej okazji. I to jest kolejna taka rzecz, która uważam sprawia, że Azory są warte odwiedzenia, bo Azory uczą pokory. Uczą pokory i uczą cierpliwości. W tym takim całym naszym zabieganiu, o którym mówiłam na początku, bardzo się nam to przydaje.
Czyli jeżeli lubimy takie planowanie pod linijkę, to nie z Azorami.
To nie z Azorami, ale to jest też dobre dla takich turystów, którzy może właśnie nie lubią pod linijkę i lubią, jak są wyzwania i jak nie wiadomo, co będzie jutro.
Kasia Bondarek-Augustyńczyk, podróżniczka i tłumaczka, była już naprawdę w różnych miejscach w świecie i trochę nam o tym opowiadała. A dzisiaj, uwaga, uwaga, to czego dotkniemy teraz, to będą Wyspy Szczęśliwe. Jest dużo piosenek o Wyspach Szczęśliwych, bo to jest taka cudowna metafora, ale za tą metaforą kryje się konkretne miejsce.
A mówiąc o piosenkach, to właśnie mi uświadomiłaś, że przecież do Wysp Szczęśliwych się zazwyczaj w piosenkach dopływa, prawda?
Najczęściej do naszych... i z perturbacjami.
Tak, bo do naszych to się raczej dolatuje. Dlaczego Wyspy Szczęśliwe? Nie wchodząc jeszcze w ogóle w tą etymologię nazwy i co to jest, to dlatego, że to jest takie miejsce, w którym wytwarza się w nas pewien rodzaj euforii.
Serotonina, mówiąc krótko.
Tak. I to nie jest serotonina spowodowana słońcem, tak jak na przykład melatonina, bo ze słońcem to tam różnie i to też jest w sumie zaleta dla wielu osób, które chcą pojechać tam, gdzie nie będzie upału. Ale to jest taka serotonina spowodowana, myślę, tym, że jesteśmy blisko natury i w kontakcie z wszystkim tym, co już może trochę zapomnieliśmy, a może nie wiemy, że jeszcze jest. To są takie miejsca, gdzie można takich rzeczy doświadczyć. Ale Wyspy Szczęśliwe to są wyspy, tak się mówi o takim rejonie, który obejmuje między innymi Azory, dochodzą do tego Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Madera, takie wyspy pomiędzy Maderą a Kanarami, które nazywają się Selwarzeń Szalone, są niezamieszkałe. Więc tych takich, gdzie są szczęśliwi ludzie, to by były te cztery archipelagi. I to jest rejon, o którym się mówi Makaronezja.
Jak smacznie.
Tak. I są tacy, którzy się śmieją, że to na pewno jak ktoś kiedyś te wszystkie stare atlasy przepisywał, to się pomylił i powinno być Makronezja, żeby pasowało do Mikronezji, ale gdzieś jakaś literówka. No właśnie nie do końca, dlatego że dawno, dawno temu Grecy nazywali wszystko to, co za cieśniną gibraltarską na zachód, Makaroinesoi. I to były właśnie Wyspy Szczęśliwe. I od tamtej pory taka nazwa rzeczywiście funkcjonuje w odniesieniu do tych miejsc na świecie, ponieważ znam też inne archipelagi z tegoż właśnie archipelagu Wysp Szczęśliwych, jak chociażby archipelag Madery czy Wysp Zielonego Przylądka. Czwartym miejscem były, które dołączyły jakby do kompletu. I zgadzam się z tym, że one są naprawdę szczęśliwe, bo nam jest tam po prostu dobrze.
Dobrze, bo się czujemy bezpiecznie i mamy jakiś taki dla nas egzotyczny krajobraz i świadomość, że jesteśmy na końcu świata.
Tak. I ta egzotyka to jest taka inna egzotyka niż egzotyka, którą zobaczymy na przykład w Kenii, czy jak polecimy na Malediwy. Ale z drugiej strony Azory są takim miejscem, do którego nie jest łatwo dotrzeć i to jest coś, co kusi wszystkich tych podróżników czy turystów, którzy już w łatwych miejscach byli. Więc jak sobie myślę o takiej na przykład Dominikanie, czy jakiejś takiej, nie wiem, Tunezji, czy nawet jakimś all inclusive w Turcji, dostępnym właściwie dla wszystkich za bardzo niewielką kwotę, to mam takie porównanie, ponieważ zajmuję się tłumaczeniami, to przychodzi mi do głowy takie porównanie, że klient, który zawsze chce najtaniej, to jest zawsze najbardziej problematyczny klient i on się zawsze będzie o wszystko targował, kłócił, nic mu nie odpowiada. I tak samo jest z takim podróżnikiem, z takim turystą. Jeżeli to jest turysta takiej klasy premium, ale tu nie mówimy tylko o wydatkach i o tym, że coś musi być drogie, tylko premium w tym sensie, że dla takiego zarezerwowane jest to może bardziej wyrafinowanego turysty, który chciałby czegoś innego.
Zniesie dużo.
Zniesie dużo.
Żeby potem się mieć bez nagrodę dla siebie, to wrażenie i to przeżycie.
Tak, obejdzie się bez wielu, czy bez dużo. I właśnie Azory są takim miejscem, które przez tą swoją trudną dostępność i to, że no mają totalnie dla nas inne do zaoferowania, bardzo egzotyczne krajobrazy, bo to są takie Hawaje Europy, tak się o nich mówi. To są wyspy wulkaniczne, tam są gorące źródła. Jest naprawdę 1000 odcieni zieleni. Jest dużo natury, baseny naturalne, takie naturalne, lawowe w oceanie. Więc jest dużo takich rzeczy, których my nie mamy na co dzień tutaj wokół nas. A to są też takie rzeczy i takie miejsca, których nie widzi się wszędzie tam, gdzie już mogliśmy być.
Taka unikalność, ale infrastruktura turystyczna istnieje pomimo tej dzikości i egzotyczności. Czy też tutaj też mamy wyzwanie?
Powiem tak, infrastruktura istnieje. A czy infrastruktura turystyczna jeżeli szukamy takich wypasionych hoteli typu all inclusive albo właśnie, no nie wiem, czarterów turystycznych na wszystkie możliwe wyspy, czy jakichś takich zorganizowanych przepływów, nie wiem, jakichś wielkich wycieczkowców, takich różnych innych atrakcji tego typu, to nie. Istnieje infrastruktura, która na pewno pozwoli nam się gdzieś przespać i nie będzie to azorski las, jakiś taki tropikalny, deszczowy, tylko pod dachem. Istnieją restauracje, zresztą bardzo dobre, ale nie jest to taka infrastruktura turystyczna w rozumieniu Rzymu czy chociażby Zanzibaru.
Tam też jest różnie. No ale powiedzmy sobie, skoro mówiliśmy o tej ekskluzywności, sytuacja finansowa. Na co powinniśmy się przygotować? No dolecenie tam pewnie jest już drogie, ale co potem?
Z doleceniem jest różnie, dlatego że można trafić w dobry, bardzo cenowo bilet, tylko zazwyczaj to jest tak, że jeżeli to jest jakaś taka super oferta typu za 800 zł w obie strony, to zazwyczaj jest poza tak zwanym sezonem azorskim, czyli jest w miesiącach na przykład takich jak marzec czy listopad, a to już są takie miesiące, kiedy nawet jeśli lubimy, jak jest chłodno i mokro i ciemno, to może nie do końca na wakacjach zawsze chcemy, żeby tak było, więc jakby się chciało w tak zwanym sezonie polecieć, w sezonie, w którym kwitną hortensje. To jest też taka rzecz, która turystów na Azory przyciąga. Właściwie hortensja tam jest jak chwast i to jest coś, z czym wszyscy mieszkańcy lokalni, których jest na niektórych wyspach mniej niż krów, są już opatrzeni i tacy oswojeni, ale dla nas to jest ciągle atrakcja. Białe i niebieskie są najbardziej popularne i jeśli są takie naprawdę morza, wręcz oceany tych hortensji, to chciałoby się je zobaczyć. No to jeśli to jest ten sezon, czyli powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień, to wtedy no tak do 2500 zł trzeba wydać na taki bilet. Ale to też jest jeszcze ciągle w zakresie naszych możliwości. Natomiast trzeba się nastawić na to, że będą dobre restauracje z dobrym mięsem, bo tam żyją szczęśliwe krowy i z bardzo dobrymi owocami morza, ale te ceny też będą takie bardzo, bardzo przyzwoite. Wydatek rzędu 25 euro za taki naprawdę fajny obiad czy kolację jest jak najbardziej na porządku dziennym.
Taki standard europejski, że tak powiem.
Bo jednak to jest wciąż Europa. Odległa, trochę na końcu świata, ale, no ale Portugalia.
Kasia Bodnaruk-Augustyńczyk wędruje po świecie i nam ten świat trochę opowiada od czasu do czasu. I spoglądamy teraz na Azory i będziemy spoglądać łakomie, ale zanim narobimy sobie smaku nie tylko na Azory, to powiedz, jaka tam jest specyfika. Co jest takiego niezwykle charakterystycznego i unikatowego?
Ale niekoniecznie kulinarnie?
Niekoniecznie, zaraz powiemy o kulinariach, ale gdybyś mogła powiedzieć komuś, kto pyta, no dobrze, ale dlaczego akurat tu, a nie gdzieś obok?
Jakby ktoś zapytał, dlaczego akurat tam, a nie gdzieś obok, to bym w prosty sposób odpowiedziała, bo tam już nie ma obok. Tam już nie ma obok, bo to jest po prostu albo tam, albo nigdzie. Natomiast to przypomniała mi się jeszcze taka rzecz, bo niedawno na Azory poleciał mój kolega, którego bardzo serdecznie namawiałam na tą wyprawę i on tak się zastanawiał i mówił, ale przecież tam tylko krowy, trawa i wiatr i tam więcej nic nie ma. I jak wrócił, to myślę, że tak już 7 razy to pisał, to dzwonił i za każdym razem zaczynał, czy wiadomość, czy rozmowę tak samo. Mówi tak, słuchaj, ja cię strasznie przepraszam, że ja tak mówiłam. Ja już nigdy więcej tak nie powiem, zanim nie zobaczę, bo to nieprawda, tam jest wszystko. Specyfika Azorów, myślę, że chyba tą największą jest to, że na bardzo niewielkiej przestrzeni, bo to nawet nie jest 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych łącznie, tylko jeszcze mniej niż to. Możemy zobaczyć kilka naprawdę niesamowitych formacji, takich rzeczy, no nie wiem, od wulkanów po właśnie kratery, kaldery, takie powulkaniczne, jeziora i przyrodniczo możemy zobaczyć wszystko to, co widzieliśmy na przykład w takim Hobbicie, albo co może chcielibyśmy zobaczyć na Hawajach, jeśli na nich nie byliśmy. To jest taki obszar też bardzo aktywny, mówi się o nim, że ma takie sejsmiczne ADHD, bo on jest na styku 3 wielkich płyt, które się ciągle w jakiś taki mikrosposób ruszają. Więc w miejscu, w którym właśnie głównie przez te ruchy wulkaniczne wypiętrzyło się troszeczkę z ziemi i jest taki malutki skraweczek i na tym skrawku jest po prostu coś, czym możemy nacieszać oczy w nieskończoność. Więc chyba to jest ta największa specyfika, że jest taki koniec świata z tak niesamowitą przyrodą i z takim pięknem tej przyrody, że to po prostu powala.
Ja mam w ogóle taki koncept, że krajobrazy można zjadać. Jeżeli siedzimy i patrzymy, to nas to nasącza, w jakimś sensie karmi. No ale kiedy zgłodnieje nam brzuch i ciało, to czy Azory też nas potrafią uwieść?
Tak. szczególnie takie osoby, które lubią mięso i które lubią owoce morza. Przychodzi mi to do głowy od razu, dlatego że w każdym miejscu, na każdej wyspie są bardzo dobre steki, bo Azory słyną ze szczęśliwych krów, które się tam po prostu pasą i pasą i patrzą na te wszystkie piękne szczyty wulkaniczne i inne laguny powulkaniczne i są szczęśliwe, bo co mają innego robić? Więc albo takie dobre steki, steki z lokalnymi dodatkami, jak chociażby z ananasem, bo to też jest taka ciekawostka i kulinarna. Azory to jest takie miejsce, którego mieszkańcy uważają, że ten prawdziwy ananas to jest właśnie od nich stamtąd i tylko tam. I to są inne ananasy niż takie, które my znamy na przykład z Brazylii.
A co jest innego?
Wszystko jest inne. Smak jest inny. Wielkość jest inna.
To dlaczego to jest ananas?
No bo jest, ale nawet ten brazylijski ananas to się nawet nie nazywa ananas, bo ten azorski to jest właśnie właściwy ananas, ale przede wszystkim ten azorski ananas potrzebuje dużo czasu, żeby powstać. Właściwie takie 2-2,5 roku, żeby powstał jeden owocek, przez co te owoce mają troszkę wyższą cenę niż taka, do której moglibyśmy się przyzwyczaić, jakbyśmy tylko do takich egzotycznych krajów z różnymi fajnymi owocami jeździli. Natomiast właśnie są też takie steki serwowane w niektórych restauracjach, które mają plasterek ananasa, albo można na przykład na Azorach dostać kaszankę owiniętą w ananasa. To jest taki lokalny dodatek. No i też z tych ananasów robi się soki, dżemy, wódki i różne inne ciekawe rzeczy. A wracając jeszcze do aspektów kulinarnych, no fantastyczne owoce morza. I jedną z rzeczy, która jest bardzo charakterystyczna do jedzenia i przepyszna, to są skałoczepy. Skałoczepy albo tak zwane czaszołki, to się nazywa po portugalsku lapasz. To są takie atlantyckie ślimaki, które wyglądają trochę jak małże, mają taki kolor pomarańczowawy i je się podaje z masełkiem na przykład. Jest to coś obłędnego. Po raz pierwszy próbowałam tego na Maderze, natomiast te azorskie są naprawdę przepyszne. I nawet jak ktoś nie lubi owoców morza i tam się zaklina, że nie będzie jadł, to jak spróbuje, to już lubi.
A, to jest taki czar tajemny.
Tak, tak.
A street food funkcjonuje, czy oni nie lubią tak na szybko?
Właściwie tak. W jednej miejscowości na wschodzie wyspy São Miguel akurat trafiłam na obchody Bożego Ciała i wieczorem była impreza na ryneczku i dużo takich właśnie się pojawiło różnych przyjezdnych, żeby zobaczyć obchody, bo tam są podobno najładniejsze. Pojawiła się budka street foodowa, do której była niezależnie od godziny i od pory wieczoru, była przez cały czas kolejka, ale oni sprzedawali chyba takie zwykłe hot dogi, z tego co pamiętam. Natomiast
to jest
street food. To tak jak zawsze w takich sytuacjach mi się przypomina Kogel Mogel i jak to, żeby u Solskich łazienki nie było. No jest, no to tam też był. Ale to jest taki kraj, w którym się wolno żyje, nie ma pośpiechu, nie ma stresu. Więc ten street food tak jakoś nie wpasowuje mi się w ogóle w Azory. A, jeszcze sobie przypomniałam jedną rzecz. Jedną z największych atrakcji jest taka laguna Sete Cidades, to jest 7 miast po portugalsku i jak tam byłam, to akurat nie do końca była taka ładna pogoda, zaczęło padać i największą furorę zrobił taki food truck, który po prostu w tej takiej lekko deszczowej, chłodniejszej aurze serwował amerykańskie takie buły z różnymi tam wypełnieniami, więc poprawiam się, jest street food.
Ale on nie jest oryginalny azorski, tylko jest zapożyczeniem, żeby ludzie mieli tę przyjemność z szybkiej konsumpcji.
Ale po części jest na tyle oryginalny, że akurat ten food truck był prowadzony przez pana z przepięknym amerykańskim angielskim, który wrócił na Azory po wielu latach spędzonych w Stanach, bo w Stanach jest mnóstwo Azor i mieszkańcy Azorów często też mówią, że wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych to jest 10. wyspa archipelagu Azorów, bo wysp w archipelagu jest 9, dlatego że tam się biednie żyło. I jak się skończyło wielorybnictwo, z którego mnóstwo rodzin się utrzymywało, początek lat 80. ubiegłego wieku, to bardzo dużo osób wyjechało za chlebem. I też wielu młodych marzy o tym, żeby się stamtąd wyrwać, żeby gdzieś wyjechać. Więc ta oryginalność tego street foodu polega na tym, że zazwyczaj są to street foody otwierane bądź też prowadzone przez powróconych Azorczyków, a powróconych zazwyczaj z kolebki street foodu, czyli ze Stanów. Dla mnie było ciekawe to, ja nie sprawdzałam oczywiście każdej możliwej restauracji na Azorach, ale zanim pojechałam na Azory, to usłyszałam, że w menu restauracji pojawia się mleko, że jest mleko, że to jest tak powszechna rzecz, że po prostu jest, bo jest dużo krów, jest dużo mleka, pije się mleko i rzeczywiście to jest taka ciekawostka, w menu restauracyjnym jest mleko, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bo kiedyś, pamiętam, lata temu, współpracowałam z takim panem, który jest Polakiem, ale przez wiele lat mieszkał w Stanach. I on się zawsze bardzo dziwił i bardzo irytował, że na Starówce w Warszawie nie można w restauracji zamówić szklanki ciepłego mleka, bo nie ma takiej pozycji w menu. Więc okazuje się, że na Azorach by było można.
To jest ta kolebka mlekopijów.
A jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Azorów, bo Azory, ponieważ to wulkany i to, co po wulkanie, czyli świetna gleba i wspaniałe warunki do uprawy winorośli, to wino. Wino azorskie, szczególnie wino z wyspy Piku. To jest wyspa, na której jest nieczynny już wulkan, najwyższy szczyt Portugalii. Też jakieś takie 2350 metrów nad poziomem morza. No i właśnie tam, stamtąd pochodzą najlepsze azorskie szczepy, a przez to wina. Wina głównie białe i jest ich bardzo dużo. Te w ogóle uprawy winogron na wyspie Piku są na liście dziedzictwa UNESCO, bo to też jest coś niesamowitego i takiego właściwie bardzo, bardzo charakterystycznego, więc jeszcze wina.
I niektóre winnice pewnie są otwarte dla turystów w jakiś taki sposób.
Tak. Tak, i to są takie charakterystyczne winnice, dlatego że te grona i to wszystko się pnie po ziemi. To nie jest jakoś tak gdzieś wysoko, tylko właśnie po ziemi. Są takie malutkie mureczki, które chronią winogrona przed bryzą i przed wiatrem. I właśnie robi to naprawdę niesamowite wrażenie, jak się coś takiego ogląda. Natomiast jak najbardziej można to zwiedzać.
Azory. Bardzo daleko, ale bardzo ciekawie. Nie dla każdego turysty, ale umówmy się, że jeżeli sobie wymarzymy, to jest właśnie miejsce, które jest zdecydowanie dla nas odkrywców. Kasia Bondaruk, Augustyńczyk była na Azorach niedawno. To już sezon chyba się kończy, czy zaczyna sezon azorski?
Taki właściwy, ten taki najlepszy pogodowo już się skończył, ale no tak, stosunkowo niedawno byłam, ale wracam. Wracam za niedługo.
No to w takim razie umówmy się, że ten sezon jeszcze się nie skończył. Jakie tam są atrakcje? Gdzie na pewno powinniśmy być, jeżeli się zdecydujemy na taką wyprawę?
Jeszcze zanim o atrakcjach, to mówiąc o sezonie, to jest tak, że jak już ktoś był na Azorach i już zaczął ten swój sezon azorski, to ten sezon już się nigdy nie kończy, bo na Azory chce się wracać. Bo to jest takie miejsce, które coś w sobie ma. I tak nas uszczęśliwia, uspokaja i zaprasza ponownie. A wracając do atrakcji.
Atrakcji jest dużo,
ale są to atrakcje odmienne od tych, które możemy na przykład zobaczyć w Dubaju albo w Nowym Jorku, bo to nie jest jakiś taki bardzo zurbanizowany region. Tak naprawdę tylko 5% archipelagu to jest urbanizacja jako taka. No, Ponta Delgada na São Miguel jest takim dużym miastem z takim klimatem większego miasta, ale ono jest dużym miastem w stosunku do miast azorskich, prawda? Natomiast tam mieszka mniej ludzi niż w Białymstoku na całym archipelagu. Także to już jest swoistą atrakcją, bo jak ktoś nie chce, żeby było tak jak na moście Karola w Pradze, to szuka się takich miejsc, gdzie ten tłum nas nie zadepcze, gdzie nie będzie trzeba korzystać z AI, żeby potem usuwać ludzi ze zdjęcia. Więc Azory na pewno oferują taką przestrzeń właśnie, taką pustkę, coś, czego nie ma na Maderze, bo Madera jest przepiękna, ale malutka i wszystko takie właściwie na jednej głównej wyspie. Natomiast Azory ciągle dają takie poczucie olbrzymiej przestrzeni i tej natury, i takiego obcowania bliskiego z naturą. Na pewno atrakcjami są gorące źródła i te baseny oceaniczne w lawie, jakby wyrzeźbione. To jest super rzecz. Ale z takich atrakcji też naturalnych, natomiast z duszą, są wieloryby, są delfiny i jest ptactwo. I to jest wspaniałe miejsce, żeby się tam wybrać na obserwacje zimą na przykład ptaków, bo to jest też takie miejsce, gdzie te ptaki się zatrzymują, jak sobie lecą na południe. Już takie ostatnie miejsce, gdzie się mogą zatrzymać. Natomiast na obserwacje właśnie wielorybów i delfinów, chciałam powiedzieć, to jest wspaniałe miejsce. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu atrakcje, to są trzy miejsca, z których się na takie rejsy, powiedzmy, wypływa.
No właśnie, bo to nie są zamknięte przestrzenie i ćwiczone zwierzęta, tylko
nie.
To jest żywioł natury.
Tak.
Kiedyś oglądałam delfiny, to było straszne, bo to była taka wyprawa, która wyglądała jak polowanie po prostu. Głośne.
Ci turyści
wrzeszczeli pewnie z ekscytacji, ale no, to wyglądało jak dzika pogoń za delfinem, a nie jak uczestniczenie w jakimś takim spektaklu, który należy do natury.
Ja to doskonale rozumiem i do dzisiaj mam traumę na myśl o różowych delfinach w Amazonce, bo nie uczestniczyłam w tym, ale podczas takiej wycieczki, powiedzmy, jednodniowej, na którą się będąc tam, wybrałam. Jedną z atrakcji właśnie było pływanie z różowymi delfinami. Jak zobaczyłam, jak to pływanie z różowymi delfinami wygląda, to nawet nie zeszłam z łódki, żeby w tej atrakcji uczestniczyć, ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wszyscy pozostali z tej łódki zeszli. To jest czysta natura i to jest obcowanie z tą naturą na tej zasadzie, że no wiadomo, a może nie wypłynie, a może się nie pokaże, ale jest ich tam bardzo dużo. Coś też te zwierzęta widzą w Azorach jednak, że się tam często koło nich kręcą, więc szanse zobaczenia i poobserwowania wielorybów czy właśnie delfinów są naprawdę duże. Jest jeszcze atrakcja, która jest mega atrakcją, szczególnie dla osób, które mają coś wspólnego z żeglowaniem. W miejscowości Horta na wyspie Fayal jest taki bar. Peter's Cafe to się nazywa. I to jest taka mekka żeglarzy z całego świata. To jest tak, że jak ktoś kiedyś pływał, to musiał tam dotrzeć. Wysyłał stamtąd zazwyczaj jakieś wiadomości do domu. Nawet dziś można wysłać stamtąd pocztówkę, można nabyć pocztówkę, znaczek i dać rodzinie czy znajomym znać, gdzie się jest. W ogóle sam ten bar cały i restauracja, to już jest dzisiaj oczywiście troszkę większa inwestycja niż 50 czy 60 lat temu, ale mają przepyszne jedzenie i naprawdę warto to miejsce odwiedzić, a sama Horta jest w porcie, w Horcie jest największa na świecie właściwie taka kolekcja malarstwa marynistycznego i można też zobaczyć nawet polskie akcenty różnych polskich statków i kapitanów, którzy tam dotarli, także to jest bardzo ciekawa atrakcja. No i wszystkie te piękne, naturalne kratery, kaldery, ponad 100 szlaków trekkingowych na wszystkich wyspach. Także wspaniałe spacery, wspaniałe trekkingi w górę, w dół, po płaskim, po mokrym, po zielonym. Las azorski, taki typowo deszczowy, bardzo też dla nas egzotyczny. To Azory to jest po prostu cała, tak jak atrakcja jest na A i Azory też są na A, to po prostu jest synonim, jak dla mnie.
Kasia Bondarek-Augustyńczyk zabiera nas na koniec świata, bo to są różne końce świata i niektórym się wydaje, że jak lądują w jakiejś wsi podlaskiej, to też jest koniec świata i też my się z tym zgadzamy, ale wylądowanie na Azorach to jest zupełnie inne doświadczenie końca świata.
Tak. Wylądowanie na Azorach zazwyczaj oznacza, że lądujemy na tych wschodnich Azorach, które są najbliżej nas, najbliżej Europy. Ale korzystając z lokalnych linii lotniczych, możemy się też dostać na Azory takie bardziej w środku i takie bardziej na zachód. I te bardziej na zachód to są dwie wyspy, Florsz i Korwu. I już bardziej na zachód się nie da. I na przykład na wyspie Florsz można sobie pójść do kafejki, która jest na wybrzeżu, żeby nie było tym najbardziej zachodnim, takim najbardziej oddalonym. Także już tylko drogowskaz na Los Angeles i na Nowy Jork można by było postawić. I tam się można napić kawy za jakieś takie śmieszne pieniądze. To za tyle to się nawet tak dobrej kawy nie napijemy nawet w Białymstoku. Więc na tych zachodnich krańcach ma się poczucie takiego największego końca świata. Bo wszędzie się tam czuje człowiek daleko, jak taka po prostu kropeczka na innej kropeczce na oceanie, ale właśnie na tych zachodnich wyspach, na Florsz i na Korwu, tam się czuje potęgę natury. Co to znaczy żyć w uzależnieniu od tak naprawdę warunków pogodowych, od tego, na co pozwoli woda, na co pozwoli deszcz, na co pozwoli wiatr i jak to kształtuje nawet nasz charakter. To jest niesamowite. Z wyspy Florsz można popłynąć na wyspę Korwu. Korwu znaczy kruk po portugalsku, to jest malutka wysepka. Jakbyśmy wrócili na wschodnią część Azorów, na wyspę São Miguel. I tam największą atrakcją tej wyspy São Miguel jest właśnie taka laguna, dwa jeziorka, wokół których jest też piękna legenda, jedno niebieskie, drugie zielone. I te jeziora są w kalderze wulkanu. I jakby wyspę Korwu włożyć w tą kalderę, to ona by wypełniła właśnie całą tą kalderę tego wulkanu. Więc ona jest malutka tak naprawdę. Jest na niej jedna miejscowość, Vila do Corvo, to jest jedyna, chciałam powiedzieć jedyna zamieszkała, ale to jest jedyna miejscowość tam i mieszka tam mniej więcej 400, może 450 osób. Jak przyjadą w odwiedziny do rodzin czy na święta, to załóżmy, że 450. A na wyspie jest 1500 krów. To jest też niesamowite. I na wyspie Corvo jest też wygasły krater po wulkanie, wokół którego robi się piękną trasę trekkingową. Jest to bardzo duża atrakcja tej wyspy. I to jest też wyspa, na którą się jeździ oglądać ptaki. Te dwie wysepki w tej zachodniej części archipelagu to jest takie miejsce, gdzie najbardziej odczuwamy, jak daleko jesteśmy od takiego znanego nam życia i od takiego centrum Europy.
Jacy są Azorczycy?
przesympatyczni. Chciałabym powiedzieć, że są bardzo otwarci, ale oni są wyspiarskim narodem, jak wszystkie wyspiarskie narody, w pewnym sensie tak zahartowanym do tego, żeby żyć w odosobnieniu od wszystkich. I przez długi czas mieli takie wyobrażenie o sobie, że są zapomniani przez, nie wiem, przez Boga i przez Portugalię, po prostu przez wszystkich, więc oni się nauczyli doskonale funkcjonować w swoim jakby takim samowystarczalnym zakresie. Natomiast pomimo tej trudności z dostępnością, dotarciem do niektórych części archipelagu, to i tak tych turystów jest tam, jakby nie patrzeć, coraz więcej. Więc oni się cieszą, że ktoś chce do nich przyjeżdżać. Bardzo chętnie dzielą się tym, co mają, pokazują, co mają i myślę, że w fantastyczny sposób promują tą swoją taką serdeczność i gościnność, żeby jednak pokazać, że oni są otwarci na tych przyjezdnych podróżników. Ja nie spotkałam żadnego Azorczyka, który nie byłby sympatyczny, aczkolwiek spotkałam bardzo wielu Azorczyków, których pomimo tego, że mówię po portugalsku, kilkakrotnie prosiłam, żeby powtórzyli, co powiedzieli, bo azorski portugalski jest najtrudniejszym wariantem portugalskiego, jaki w ogóle jest. Właśnie też to pokazuje, jak oni się wykształcili nawet językowo i zupełnie w odrębności od wszystkich, od wszystkiego. I ten azorski i portugalski to jest po prostu taki kosmiczny, taki trudny, gardłowy portugalski, przez to, że taki inny, to też taki bardzo intrygujący. A jeszcze mi się przypomniała taka jedna rzecz, która myślę, że bardzo pasuje do kontekstu Azorów. Ja wczoraj tłumaczyłam na konferencji, na której była mowa o różnych niesztampowych formach turystyki, które się zrobiły popularne w 2025 roku. Takie jak na przykład jeżdżenie do miejsc, które znamy z gier. Takie gummy vacation. Albo na przykład takie rzeczy związane z ogrodami. Jakieś takie horticulture. Albo art travel, prawda? Czyli właśnie różne takie szlakami jakichś takich wystaw, galerii i tak dalej. Albo takie bardziej sportowe. Albo takie w stylu właśnie coś nazywa cowboy core. Więc też takie no typu jakieś obozowisko gdzieś na pustyni, na wydmach, przy bębenkach, prawda? Szukamy tego typu form turystyki. Ale takim słowem kluczem, które wczoraj padało wielokrotnie na konferencji, było coolcation. Czyli takie wakacje w miejscach, które są cool. Cool w znaczeniu chłodniejsze. Ale równocześnie mogą być też cool.
Jako spoko.
Jako spoko fajne. Miejsce. Takie yeah. Tak jest. Natomiast jak tak sobie myślę o Azorach, to jest właśnie taki dobry kierunek na coolcation. Dlatego, że tam nie będzie cieplej niż 20 parę stopni. W najlepszym takim, w najpiękniejszym, najcieplejszym pogodowym wydaniu. Ale w obliczu tego, że ciągle mamy cieplej, wszędzie cieplej i mniej deszczu, i mniej wody, a tam jest właśnie duże prawdopodobieństwo tego, że ten deszcz będzie i że ta woda będzie, ale będzie cool, to myślę, że to też jest taki aspekt Azorów, który będzie przyciągał tych turystów tam.
Kupujemy sobie zatem odpowiednie ubranka termiczne, żeby było i na ciepło, i na zimno, i myślimy o Azorach. Warto.
Warto. I pamiętajmy, że nie ma złej pogody, tylko ludzie nie potrafią się ubrać. Więc jak już sobie kupimy te wszystkie ubranka i zaplanujemy bądź też nie wyjazd, to z każdej strony i do potęgi dziesiątej warto.